jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Był filozofem i poetą, znawcą wielu religii z całego świata, a nawet twórcą własnej, w której ogłosił się prorokiem. Ale przede wszystkim w pamięci pozostanie najbardziej znanym okultystą. Wiele jego praktyk jest tak kontrowersyjnych, że będziemy musieli je pominąć w tej opowieści. Poznajmy postać Aleistera Crowleya. 12 października 1875 roku w Royal Leamington Spa w hrabstwie Warwickshire w Anglii przychodzi na świat pierwsze dziecko Edwarda i Emily Crowleyów. Chłopiec na chrzcie otrzymuje imię po ojcu Edward, a drugie Aleksander po dziadku. Rodzina należy do ewangelickiej wspólnoty braci plymąckich. Religia ma w ich życiu ogromne znaczenie. Edward Crowley jest z wykształcenia inżynierem, ale posiada udziały w rodzinnym browarze Crowley's Alton Ales, co pozwoliło mu przejść na emeryturę jeszcze przed narodzinami syna. Teraz spełnia się jako wędrowny kaznodzieja. W duchu religijnym prowadzi również rodzinę. Codziennie po śniadaniu czyta żonie i synowi rozdziały z Pisma Świętego. Niestety umiera, gdy Edward Aleksander ma ledwie 11 lat. Mimo że niebawem zgoła odmienna religia wypełni życie Edwarda Crowleya, zawsze będzie się wyrażać o ojcu z szacunkiem, uważając go za wzór, a nawet bohatera i przyjaciela. Jeszcze przed śmiercią ojca, w wieku 8 lat, Edward zaczyna naukę w szkole prowadzonej przez pastora Henry'ego Darcy'ego Champneya. W autobiografii wspomni go jako sadystę. Trudno nie dać temu wiary, bo jeszcze przez wiele dekad system edukacji będzie się opierać na karach, często bardzo opresyjnych, które wielu wychowawcom z pewnością przynosiły przyjemność. Crowley opuszcza szkołę Champneya ze względu na wątłe zdrowie, ale w kolejnych jest coraz trudniejszym uczniem. Po części z powodu odziedziczonych pieniędzy, które dają mu dużą swobodę w zachowaniu, pije i pali już jako nastolatek. Staje się przy tym sceptyczny wobec chrześcijaństwa, wykazując nauczycielom nieścisłości w Biblii. Sprzeciwia się chrześcijańskiej moralności i metodom wychowawczym w katolickich szkołach, oczywiście protestanckich, bo protestantyzm jest wiodącą religią w Anglii. Po rozpoczęciu nauki w kolejnej szkole Crowley swoją uwagę kieruje na szachy, z którymi wiąże nawet plany na przyszłość. Gra 2 godziny dziennie, pragnąc zostać zawodowym szachistą. Zaczyna się też wspinać. Wspólnie z innymi studentami urządza wypad na klify nad kanałem La Manche. Wspinaczka wciąga go tak bardzo, że w kolejnym roku jedzie do Szwajcarii w Alpy Berneńskie. Zdobywa liczący 3690 metrów Wetterhorn, 3870 metrów Eiger i 4000-niki Jungfrau oraz Münch. Po powrocie w październiku 1895 roku rozpoczyna 3-letnie studia w Trinity College w Cambridge, których nie będzie mu jednak dane ukończyć. Studiuje filozofię i literaturę angielską. W czasie wolnym pisze wiersze i oddaje się szachom. Zostaje nawet prezesem uczelnianego klubu szachowego. Warto zatrzymać się przy tym na krótką chwilę, by zauważyć pewną cechę młodego Edwarda Crowleya, która będzie bardzo charakterystyczna w przyszłości. Jest urodzonym przywódcą. Natychmiast przejmuje kontrolę nad każdą grupą, do której się przyłącza. W Cambridge dojrzewa. Nałogowo korzysta z usług prostytutek, co skutkuje zarażeniem kiłą. Trzeba wiedzieć, że antybiotyki zostaną wynalezione niemal pół wieku później, a kiłę leczy się różnymi, dość drastycznymi i niebezpiecznymi dla zdrowia metodami. Na szczęście choroba nie zawsze zabija i często przechodzi w uśpioną fazę, w której jest zaraźliwa w znikomym stopniu. I to szczęście dopisuje młodemu Crowleyowi. Czas studiów w Cambridge to również czas zmian osobowości. Crowley zaczyna kształtować swój wizerunek. Jednym z jego elementów jest imię. Przez wiele lat nienawidziłem bycia nazywanym Alik, częściowo ze względu na nieprzyjemny dźwięk i wygląd tego słowa, a częściowo dlatego, że tak nazywała mnie matka. Edward wydawał się do mnie nie pasować, a zdrobnienia Ted i Ned były jeszcze mniej stosowne. Aleksander był za długi, a skrócenie Sandy sugerowało jasne włosy i piegi. Przeczytałem w jakiejś książce, że najprzychylniejszym imieniem do zdobycia sławy jest imię składające się z długiej i krótkiej sylaby, jak w słowach kończących wers heksametru. Jeremiah Taylor. Alistair spełniał te warunki. Zresztą Alistair to gaelicka forma imienia Aleksander. Przyjęcie go zaspokoiłoby moje romantyczne ideały. Tak pisze po latach w swojej autobiografii. Już pod nowym imieniem podczas wakacji w Sztokholmie doznaje pierwszego mistycznego objawienia, które jest wynikiem doświadczenia seksualnego z osobą tej samej płci. Tak odkrywa, że jest biseksualny. Rok później poznaje Herberta Charlesa Pollita, przewodniczącego klubu dramatycznego na Uniwersytecie Cambridge, z którym wchodzi w związek. Co zresztą jest niebywale niebezpieczne, bowiem homoseksualizm jest prawnie zakazany i zagrożony karą więzienia lub przymusowym, drastycznym leczeniem w zakładach psychiatrycznych. W Anglii dekryminalizacja homoseksualizmu nastąpi dopiero w 1967 roku, a w Irlandii Północnej w 1982. Mimo grożących kar, Crowley niespecjalnie kryje się ze swoją orientacją, co przychodzi mu łatwo, bo nie stroni również od kontaktów z kobietami. Ale to nie z tego powodu rozpada się związek z Pollitem. Ten nie jest w stanie zaakceptować zainteresowania Alistaira ezoteryką. W tym czasie przez Amerykę i Europę przetacza się fala spirytualizmu i spirytyzmu, przybierającego w wielu kręgach formę religii. Crowley nie poprzestaje na stolikowych zabawach z wywoływaniem duchów czy seansach z mediami. Jak we wszystkim, sam chce się stać mistrzem ceremonii. W 1898 roku kupuje Księgę Czarnej Magii i Ptaków Artura White'a oraz Obłok nad Sanktuarium Eckart Hausena, co pogłębia jego zainteresowania okultyzmem. Lektura okultystycznych dzieł staje się przyczyną porzucenia Cambridge. Wyrusza do Szwajcarii, gdzie poznaje chemika Juliana Bakera. Sam zresztą przez kilka semestrów uczył się chemii, ale Baker otwiera przed nim świat zupełnie innej chemii – alchemii, a po powrocie do Londynu wprowadza go do hermetycznego zakonu Złotego Brzasku. Zakon Złotego Brzasku w 1888 roku założyli członkowie loży masońskiej William Robert Woodman, William Wynne Westcott i Samuel Liddell Mathers. Członkowie zakonu tworzą trzy kręgi. W pierwszym, nazywanym zewnętrznym, naucza się filozofii ezoterycznej opartej na kabale hermetycznej oraz rozwoju osobistego poprzez studiowanie i świadomość czterech klasycznych żywiołów, a także podstaw astrologii, wróżbiarstwa, tarota i geomancji. Drugi krąg, zwany wewnętrznym, to szkoła magii, w tym wróżbiarstwa, podróży astralnych i alchemii. Trzeci to krąg zarezerwowany dla najbardziej wtajemniczonych, którzy mają kierować pozostałymi kręgami poprzez komunikację duchową. 23-letni Crowley podczas ceremonii w świątyni Izydy Urani Złotego Brzasku w londyńskim Mark Mason's Hall zostaje przyjęty do kręgu zewnętrznego. Z rąk założyciela zakonu Samuela Mathersa przyjmuje imię Frater Perdurabo, co w tłumaczeniu z łaciny oznacza brata, który wytrwał do końca. Wkrótce kupuje luksusowe mieszkanie na Chancery Lane i zaprasza do siebie starszego członka zakonu, Allana Bennetta, by z nim zamieszkał i uczył go magii ceremonialnej. Rzecz jasna, wspólne zamieszkanie ma też inny wymiar, choć ściśle związany z magią ceremonialną, w której akt zbliżenia podniesiony jest do roli misterium religijnego. Nauka trwa jednak krótko i po wyjeździe Bennetta do Azji Crowley kupuje dom nad brzegiem jeziora Loch Ness w Szkocji, gdzie oddaje się pisaniu poezji i studiowaniu okultystycznych dzieł. Może realizować swoje zainteresowania dzięki odziedziczonym pieniądzom, które jednocześnie otwierają mu wiele drzwi. A rozwiązły styl życia, nieukrywany biseksualizm i trudny charakter, mówiąc wprost, żądze podporządkowania sobie innych członków zakonu, doprowadzają do konfliktów. I mimo, że dość szybko przechodzi przez wszystkie stopnie wtajemniczenia w kręgu zewnętrznym i jest gotowy do wstąpienia do kręgu wewnętrznego, starszyzna odmawia mu inicjacji. Crowley jednak nie godzi się z decyzją. Jedzie do Paryża, gdzie mieszka jeden z założycieli zakonu, Samuel Mathers, który wcześniej nadał mu tytuł Adeptus Minor, a teraz wbrew woli zakonu inicjuje go do kręgu wewnętrznego jako Adeptus Major. Decyzja Mathersa doprowadza do schizmy, ale Mathers ma w tym cel. Wysyła Crowleya z powrotem do Londynu, by wraz ze swoją kochanką Elaine Simpson przeciągnęli na swoją stronę członków krypty adeptów i przejęli świątynię przy Blave Road w West Kensington. Misja kończy się skandalem. Zakon jest organizacją o charakterze poufnym, do której nie tak łatwo się dostać, a sami członkowie nie chwalą się, że pobierają nauki czarnej magii i uczestniczą w mrocznych rytuałach. Tymczasem sprawa o własność krypty trafia do sądu i zmusza kilku najwyższych członków do ujawnienia się. Podczas rozprawy muszą udowodnić swoje prawo do nieruchomości. Sąd przyznaje im rację, bowiem przedstawiają rachunki potwierdzające, iż to właśnie oni opłacali czynsz. Misja Crowleya kończy się fiaskiem, ale nie niweczy jego ambicji osiągnięcia władzy w okultystycznym świecie. Póki co postanawia zgłębić wiedzę starych ludów. Wyrusza do Meksyku, gdzie z miejscowych kaktusów pozyskiwana jest meskalina, substancja o działaniu narkotycznym nazywana popularnie pejotlem. To właśnie pejotlem zaprawiono wino, które hrabina Lala Koniec Polska podała Wielkiemu XIII, czyli prezesowi Dyzmie w powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Podczas podróży do Meksyku Crowley doskonali również magię ceremonialną, wykorzystując pejotl i enochiańskie inwokacje Johna Dee, astrologa królowej Elżbiety I, który jako jej szpieg przemierzał Europę i dotarł nawet na dwór Stefana Batorego. A o drodze Crowleya na szczyt okultyzmu opowiem już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Opis licznych podróży Crowleya nie jest dokładny. Opiera się w dużej mierze na jego notatkach i książkach autobiograficznych. Po opuszczeniu Meksyku drogą morską przez Hawaje, Japonię i Hongkong dociera na Ceylon, gdzie spotyka się z londyńskim przyjacielem, Alanem Bennettem. Po kilku wspólnie spędzonych tygodniach Bennett postanawia wstąpić do buddyjskiego klasztoru, a Crowley podróżuje po Indiach, ucząc się hinduskiej Raja Yogi, dzięki której, jak wierzy, osiąga duchowy stan doskonałości. W 1902 roku w Indiach dołącza do niego Oscar Eckenstein, z którym wspinał się w szkolnych czasach w Alpach. Wspólnie z kilkoma innymi alpinistami podejmują próbę wejścia na K2. Drugą górę świata, która dotąd nie została zdobyta. Niestety wyprawa kończy się porażką. Crowley i kilku członków ekipy zapadają na grypę, malarię i ślepotę śnieżną. Na wysokości 6100 metrów muszą zawrócić, a drugi co do wysokości 8000 pozostanie niezdobyty jeszcze przez kolejne pół wieku. Po krótkim pobycie w Paryżu Crowley powraca do Szkocji, gdzie mieszka jego przyjaciel z czasu studiów w Cambridge, Gerald Kelly, malarz-portrecista, a jednocześnie dziedzic firmy publikującej książki teleadresowe. Crowley spotyka się z jego siostrą Rose, 27-letnią wdową po oficerze armii. Rose interesuje się ezoteryką, a Crowley wprowadza ją w tajniki magii seksualnej. Ich znajomość ma zostać przerwana przez zaaranżowane małżeństwo. Rose Kelly nie ma jednak zamiaru po raz drugi ulegać woli rodziny. Ucieka z Crowleyem i biorą potajemnie ślub, a później wyjeżdżają w podróż poślubną. W lutym 1904 roku Crowley i Rose przybywają do Kairu. Udając księcia i księżniczkę, wynajmują apartament, w którym Crowley urządza salę świątynną i przywołuje starożytne egipskie bóstwa, studiując jednocześnie mistycyzm islamski i język arabski. Według późniejszej relacji Crowleya, Rose regularnie wpadała w trans, mówiąc: czekają na ciebie. Czekać na niego miał Bóg Horus. W muzeum w sali grobowej z VII wieku przed naszą erą Crowley zauważa i uznaje za ważne, że eksponat w sali grobowej, nazywany przez niego Stellą Objawienia, ma numer 666. W wierzeniach chrześcijańskich to liczba bestii. Nomen omen, bestią nazywała Crowleya jego własna matka. Po kilku dniach od wizyty w muzeum Crowley słyszy głos posłańca Horusa o imieniu Aivas. Przez 3 dni niewidzialna istota dyktuje mu księgę prawa. Księga głosi, że ludzkość wkracza w nowy eon, a Crowley będzie jego prorokiem. Ma zostać wprowadzone najwyższe prawo moralne. Czyń swoją wolę, będzie całym prawem. Crowley na razie nie jest pewien, co zrobić z księgą prawa. Czując do niej urazę, ignoruje instrukcje przekazane przez Aivasa, w tym polecenie zabrania Stelli objawienia z muzeum, ufortyfikowania własnej wyspy i przetłumaczenia księgi na wszystkie języki świata. Póki co wysyła maszynopis do kilku znanych mu okultystów, a rękopis odkłada i przyłącza się do kolejnej wyprawy wysokogórskiej. Jacques Gullermaud, Charles Adolphe Raymond, Alexis Pache i Alcestis Rigaud de Régis planują zdobyć Kanchenjungę w Himalajach, uznawaną za najbardziej zdradliwą górę świata. Crowley obejmuje kierownictwo, co szybko doprowadza do konfliktu w zespole. W końcu dochodzi do buntu i podczas jednego z ataków wspinacze rozłączają się. Pasze i kilku tragarzy ginie w wypadku, za który zostaje obwiniony Crowley, i to pomimo, że ostrzegał kolegę o niebezpieczeństwie. Po nieudanej wyprawie podróżuje po Chinach razem z żoną i córką, bez przerwy paląc opium i poświęcając się pracy duchowej oraz doskonaleniu czarnomagicznych rytuałów. Wreszcie odsyła rodzinę do Europy, a sam udaje się do Szanghaju na spotkanie ze starą przyjaciółką Elaine Simpson, która otrzymała księgę prawa i jest nią zafascynowana. Razem odprawiają rytuały, próbując ponownie nawiązać kontakt z Iwasem, niestety bez skutku. Po powrocie do Anglii Crowley dowiaduje się, że jego córka Lilith zmarła na tyfus w Rangunie. Uważa, że to skutek zaniedbań Rose, która popada w coraz głębszy alkoholizm. Od problemów emocjonalnych ucieka w liczne romanse z kobietami, na przykład aktorką Verą Lolą Neville czy pisarką Adą Laverson. W tym czasie Rose rodzi mu drugą córkę, Lolę Zazę, ale małżeństwo przeżywa poważne kłopoty, bo Crowley wciąż poświęca się odprawianiu rytuałów, którym towarzyszy nałogowe zażywanie haszyszu. Narkotyk jest dla niego środkiem wspomagającym mistycyzm. Pisze nawet esej zatytułowany Psychologia haszyszu. I to właśnie haszysz sprawia, że ponownie przemawia do niego Iwas. Wysłannik Horusa dyktuje mu kolejne teksty. Praca twórcza staje się bardzo intensywna i powstają niezliczone dzieła, które wraz z Księgą Prawa tworzą podwaliny nowej religii – Selimy. Niestety podróże i kosztowne życie rujnują odziedziczony majątek. W roku 1907 Crowley nie ma już pieniędzy. Przyjmuje płatnych uczniów, których uczy praktyk czarnomagicznych. I dostaje pracę, o ile można to tak nazwać, u George'a Montan Bennetta, hrabiego Tankerville. Pomaga mu bronić się przed czarami. Szybko jednak zauważa, że nie chodzi o magię czy rzucane uroki. Źródłem paranoi Bennetta jest uzależnienie od kokainy. A lekarstwem zaaplikowanym przez Crowleya jest wyjazd na wakacje na południu Francji i w Maroku.
Nawiązuje też nowe relacje. Poznany w lutym 1907 roku Victor Neuburg zostaje jego partnerem seksualnym i najbliższym uczniem. W domu w Szkocji eksperymentują z rytuałami sadomasochistycznymi. Kilka miesięcy później wyruszają wspólnie w podróż do Hiszpanii, a stamtąd do Tangeru w Maroku, gdzie na pustyni praktykują magię seksualną. Podczas kolejnej wyprawy przemierzają pustynię w Algierii i po odprawieniu rytuału z Neuburgiem Crowley wykona ewokację na cześć demona Horonzona i złoży krwawą ofiarę. To wydarzenie uzna za przełom w swoim rozwoju duchowym.
W listopadzie 1907 roku Crowley wraz z George'em Cecilem Jonesem, wpływowym członkiem zakonu Złotego Brzasku, z którego został usunięty, zakładają własny zakon okultystyczny pod nazwą AA.
Rytuały zakonu zapożyczono ze Złotego Brzasku, wzbogacając je o elementy magii seksualnej, w której inicjacja do zakonu następuje poprzez akt seksualny z kapłanem, czyli najczęściej z Crowleyem.
Choć Crowley jest dość otwarty na wiele nieakceptowalnych moralnie praktyk, frustruje go alkoholizm Rose, z którą rozwodzi się, podając jako powód własne cudzołóstwo. W 1910 roku Crowley zostaje pozwany przez Matersa za opublikowanie sekretów Złotego Brzasku w wydawanym przez siebie piśmie The Equinox. Sąd orzeka na korzyść Crowleya, a sprawa jest szeroko opisywana w prasie, co przynosi mu większą sławę niż dotychczasowa działalność. Jest zadowolony, choć gazety piszą o nim, że jest satanistą, a nawet, że składa ofiary z ludzi. To oczywiście nieprawda, ale West Devenda Fenton, redaktor gazety The Looking Glass, pisze o nim, że to jeden z najbardziej bluźnierczych i bezwzględnych złoczyńców współczesności. Fenton sugeruje, że Crowley i Jones są zaangażowani w relacje homoseksualne. Crowley nie ma nic przeciwko temu, ale Jones bezskutecznie pozywa Fentona o zniesławienie i zrywa przyjaźń z powodu skandalu. Zresztą nie jest to jedyny skandal. Niemiecki okultysta Theodor Rüss oskarża go o publikowanie w Księdze Prawa sekretów jego zakonu okultystycznego Ordo Templi Orientis. Tym razem sprawa jednak nie trafia do sądu, bowiem panowie po długiej rozmowie dochodzą do wniosku, że podobieństwa są przypadkowe. Rüss przyjmuje nawet Crowleya do brytyjskiej loży zakonu, który po przyjęciu imienia Bahomet otrzymuje 10 stopień i tytuł najwyższego króla i suwerennego wielkiego mistrza generalnego Irlandii, Jony i wszystkich Brytów.
Wbrew pozorom, czarny PR przyciąga do zakonu AA nowych członków.
Crowley pozyskuje też nowych adeptów dla Ordo Templi Orientis, dla którego opracowuje nowe rytuały, kładąc nacisk na elementy magii seksualnej opartej na seksie analnym. Włącza je do programu nauczania członków, co jak się okazuje, trafia na nieprzychylne przyjęcie. Zaraz po wybuchu I wojny Crowley wyjeżdża do Ameryki. Deklarując irlandzkie pochodzenie i będąc zwolennikiem niepodległości Irlandii, wyraża poparcie dla Niemiec w ich wojnie z Wielką Brytanią. Angażuje się w nowojorski ruch proniemiecki, a w styczniu 1915 roku proniemiecki propagandysta George Sylvester Wirek zatrudnia go jako dziennikarza w swojej propagandowej gazecie The Vaterland, której celem jest utrzymanie neutralności Stanów Zjednoczonych w konflikcie. Poparcie Niemiec skutkuje kolejnym atakiem brytyjskich mediów. Tym razem ze strony tabloidu John Bull, który nazywa go zdrajcą i szumowiną. Z tego powodu po wojnie Crowley przeprowadza się do Paryża i wspólnie z amerykańską okultystką Leigh Hersing wynajmują dom w Fontainebleau. Dołącza do nich Ninette Shumway, która bierze ślub z Crowleyem i rodzi mu córkę. Crowley wpada na pomysł stworzenia wspólnoty Selemitów. W tym celu wynajmuje starą willę na Sycylii, gdzie zakłada opactwo Selmy. Do komuny ściągają kolejni wyznawcy wraz z dziećmi. Crowley nosi szaty i o określonych porach dnia odprawia rytuały ku czci boga słońca Ra. Popularność opactwa wśród okultystów przyciąga ponownie uwagę prasy. John Bull publikuje kolejne artykuły, które wywołują ogromny skandal. Gazeta opisuje homoseksualne praktyki w obecności dzieci, składanie ofiar ze zwierząt i zmuszanie wyznawców do picia ich krwi. Aby tego było mało, jeden z wyznawców, który niechętnie odnosił się do obrzędów seksualnych, umiera po wypiciu zanieczyszczonej wody z pobliskiego strumienia. W efekcie John Bull ogłasza Crowleya najgorszym człowiekiem na świecie i człowiekiem, którego chcielibyśmy powiesić. Choć wiele z oskarżeń Crowley uznaje za oszczerstwo, nie ma pieniędzy na opłacenie kosztów sądowych, by pozwać gazetę. Zdając sobie sprawę z bezkarności, John Bull ogłasza coraz to nowe rewelacje, które przedrukowuje prasa w całej Europie i Ameryce. Tak sensacyjne wieści docierają do włoskich władz, w tym do dyktatora Benito Mussoliniego i faszystowskiego rządu. Crowley zostaje deportowany, a opactwo bez proroka upada. Po wybuchu II wojny Crowley zgłasza się do wywiadu brytyjskiej marynarki, oferując swoją pomoc w zdobywaniu informacji wywiadowczych. Niestety jego marna reputacja powoduje odrzucenie oferty. Choć jak ustalają później historycy, współpracował z Denisem Weldhleyem, Rolandem Dahlem, Ianem Flemingiem i Maxwellem Knightem. Z tego grona uwagę zwraca nazwisko Fleminga, który wykorzystał postać Crowleya jako pierwowzoru Le Chiffre'a, przeciwnika agenta 007 Jamesa Bonda. Crowley umiera 1 grudnia 1947 roku w wieku 72 lat. Jego symboliczny pogrzeb odbywa się 5 dni później w Brighton. Uczestniczy w nim zaledwie około tuzina osób, a Louis Wilkinson odczytuje fragmenty mszy gnostycznej, księgi prawa i hymnu do Pana. Uroczystość wywołuje kontrowersję w prasie, która pisze o czarnej mszy. Ciało Crowleya zostaje skremowane, a prochy trafiają do Ameryki, do Karla Germera, który składa je w swoim ogrodzie w Hampton w stanie New Jersey. Po latach okazuje się, że podczas I wojny był szpiegiem zbierającym informacje na temat mniejszości niemieckiej w Ameryce. Wbrew pozorom, Crowley jest wciąż żywą postacią w popkulturze, która inspiruje wielu twórców. Pojawia się w piosenkach, książkach i grach.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.